Co roku w Polsce na nowotwór złośliwy raka szyjki macicy choruje średnio 2,5 tysiąca kobiet. Ponad połowa z nich umiera. Jak można temu zapobiec? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A mówimy dziś o tym, bo trwa właśnie Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jakie są jego przyczyny, metody leczenia, a przede wszystkim sposoby zapobiegania zachorowaniu. O tym będę rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. A jest nim doktor nauk medycznych Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85744222, pod którym czekamy na ewentualne pytania słuchaczy, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Od wczoraj trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, podczas którego właśnie Białostockie Centrum Onkologii zaprasza na badania cytologiczne. Już te badania trwają, a zapisy były nawet w ubiegłym tygodniu. Nie chcę pytać, czy się skończyły, ale chyba się skończyły.
Tak, zapisało się ponad 300 pacjentek, także badania się już rozpoczęły.
No właśnie. Jak często kobiety zapadają na tę chorobę na świecie, w Europie, a jak jest w Polsce, a zwłaszcza w naszym regionie?
Rak szyjki macicy jest chorobą powszechną w krajach mniej rozwiniętych, można tak powiedzieć. Także jeżeli chodzi o świat, to około jest 2,5 miliona zachorowań rocznie, przy czym najwięcej dotyczy krajów gorzej rozwiniętych. Polska niestety jest troszeczkę w ogonku Europy. W Polsce zachorowuje na tą chorobę około 2,5 do 2700 kobiet rocznie, przy czym ponad połowa z nich umiera, jak sam pan redaktor powiedział. W województwie podlaskim jest to między 70 a 100 pacjentek, 100 kobiet rocznie, przy czym odnotowuje się też od 50 do 60 zgonów z tego powodu.
Czyli gdybyśmy to odnosili do tego najbardziej znanego kobiecego nowotworu, raka piersi, no to to jest no, dużo, dużo mniej.
Znaczy trudno tak powiedzieć, trudno jest odnieść. Rzeczywiście rak piersi jest najpowszechniejszym nowotworem wśród kobiet. Natomiast rak szyjki macicy jest o tyle specyficzny, że tak naprawdę przy odpowiednio dobrych zachowaniach, dobrej profilaktyce powinno go w ogóle nie być.
No właśnie. To w takim razie czym szczególnie charakteryzuje się ten nowotwór i w ogóle jaka jest świadomość polskich kobiet na temat profilaktyki?
Rak szyjki macicy jest nowotworem, który występuje najczęściej w przypadku zachorowania, jako powikłanie zachorowania i zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Jest to wirus dosyć powszechny, przenoszony drogą płciową. Niemniej od razu chcę zaznaczyć, że większość z nas, pań, ale również i panów, zwalcza to zakażenie. Natomiast u pewnej grupy osób, o słabszej odporności, specyficznej grupy, która choroba przechodzi w fazę przewleku i u tych pań może się rozwinąć rak szyjki macicy.
No dobrze, ale tu jeszcze ta druga część pytania. Czy kobiety mają świadomość większą? Bo wyczytałem gdzieś, że trochę się zmniejsza ta zachorowalność na raka szyjki macicy.
Zmniejsza się, dlatego że rzeczywiście świadomość jest coraz większa. Niemniej jednak ciągle pozostawia wiele do życzenia, jest za mała. Jest większa zgłaszalność też pań do ginekologa. Także troszeczkę rzeczywiście się zmniejsza. Mniejsza ta zachorowalność na nowotwory inwazyjne. Przesuwa się kierunek, mianowicie w kierunku wykrywania form tak zwanych przedrakowych, czyli wtedy, jeżeli nowotwór jest przedinwazyjny, jeszcze nie jest złośliwy i wtedy takie stany przedinwazyjne możemy szybko leczyć radykalnie, pozostawiając funkcję narządu rodnego, pozostawiając płodność, możliwość posiadania dzieci.
Czyli złapany w odpowiednim momencie i podjęte próby leczenia mogą być stuprocentowo skuteczne.
Dokładnie tak jest, tym bardziej, że profilaktyka i to tak zwane złapanie, jak pan redaktor powiedział, odbywa się w sposób bardzo prosty i tani w takiej populacji, ponieważ podczas zwykłego badania ginekologicznego i pobrania cytologii, czyli można powiedzieć, że jest to mały koszt, a sukces duży.
No i to jest dostępne między innymi przy okazji takiego tygodnia jak ten, ale przecież są programy, w których kobiety mogą też właśnie wykonać te badania nieodpłatnie.
Oczywiście jest refundowane badanie cytologiczne w ramach badania Narodowego Funduszu Zdrowia raz na 3 lata, ale to nie znaczy, że tylko raz na 3 lata można to badanie wykonać. Jeżeli pani jest w grupie ryzyka i lekarz ginekolog uważa, że badanie trzeba wykonać częściej, to można też takie badanie wykonać. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.
Więcej o tych grupach ryzyka powiemy w dalszej części, ale wróćmy jeszcze do tego takiego wstępnego, rozpędowego, że tak powiem, wątku. I teraz, kiedy możliwe jest całkowite wyleczenie? Może tak, powiedzmy.
Wtedy, jeżeli nowotwór wykryjemy wcześniej, to wtedy na pewno będzie wyleczenie 100%, czyli w tych stanach jeszcze przednowotworowych, o których już wspomniałam, a także w bardzo niskich stopniach zaawansowania nowotworów.
To wtedy chciałbym, żebyśmy się jeszcze trochę zagłębili w tę dynamikę rozwoju. No pojawia się coś najpierw.
Znaczy nowotwór w formie przedinwazyjnej to jeszcze występuje zanim pojawi się coś. To znaczy nawet jest jeszcze niewidoczny dla lekarza ginekologa. Dopiero można go wykryć właśnie badaniem cytologicznym, bądź też podczas badania specjalnego takiego kolposkopowego, kiedy pod dużym powiększeniem lekarz ogląda szyjkę macicy. I te stany są najlepsze dla nas do wykrycia, ponieważ jest to zmiana mała, niewidoczna, a już można wyleczyć.
No dobrze, a potem kolejny etap, to co się dzieje?
Kolejny etap, pojawia się zmiana na szyjce macicy, którą już może lekarz obejrzeć gołym okiem, a wreszcie kolejne etapy dopiero pacjentka zauważa. Czyli nowotwór szyjki macicy daje objawy dopiero w wyższych stopniach zaawansowania.
Których?
To, co pani widzi, to pacjentka widzi i te objawy, które zgłasza, to już są wyższe stopnie zaawansowania. W zależności od wielkości guza, to jest już duże stopnie zaawansowania pierwsze, drugie, trzecie i czwarte oczywiście.
A wielkość tego guza taka, no, nazwijmy to minimalna, która pozwala, że możemy wyleczyć całkowicie.
Nie można tak określić, bo to też zależy nie tylko od wielkości guza, a także od jego charakteru, czyli jaki ma stopień złośliwości. Także trudno jest ocenić.
Czyli tu sama wielkość jest najmniej chyba pewnie istotna, bardziej
istotna. Też istotna, ale rzeczywiście nie tylko ona.
No a jest też taki etap, że jest tak zwana dysplazja szyjki macicy. Który to jest moment?
To mówimy o stanach przednowotworowych, czyli to jest moment za 5-12, jeszcze nie ma właściwego nowotworu. Taką dysplazję chcielibyśmy wszyscy wykrywać, bo to jest na etapie zmiany przednowotworowej, kiedy możemy zupełnie małym kosztem dla pacjentki wyleczyć ją całkowicie.
No dobrze, a dlaczego nieleczona ta dysplazja może dalej?
Ona się rozwija. Po prostu nowotwór rozwija się najpierw w tak zwanym momencie śródnabłonkowym, wtedy mówimy o tej dysplazji, ale przecież się rozwija i atakuje dalsze, głębsze tkanki, wtedy już się rozwija w takiego raka inwazyjnego.
Gdyby pominąć to słowo dysplazja, jak to można przełożyć na taki ludzki język?
Zmiany przednowotworowe może.
Czyli widoczne to już jest, czy jeszcze nie?
Znaczy, to niekoniecznie jest widoczne. Zależy od doświadczenia lekarza, także zależy od tego, jak ogląda. Czy ogląda gołym okiem, czy ogląda jeszcze, tak jak już wcześniej powiedziałam, przy użyciu kolposkopu.
Za chwilę powiemy, jakie są przyczyny raka szyjki macicy. 21 minut po 13. Dziś rozmawiamy w tej audycji o profilaktyce raka szyjki macicy, a naszym gościem jest dr Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej. Pani doktor, jakie są przyczyny raka szyjki macicy?
Główna przyczyna raka szyjki macicy to jest, można powiedzieć, zachorowanie, zakażenie. W głównej mierze jest to zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego i to jest najczęstsza przyczyna.
HPV?
Tak, HPV.
16 chyba.
HPV. 16, 18, ale nie tylko. Jest kilkadziesiąt typów tych wysokoonkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego. Także to jest główna przyczyna.
Gdzieś się otarłem nawet o to, że to podstawowa i w zasadzie najważniejsza.
Tak, można powiedzieć, że jest jedyna, dlatego że nie ma nowotworu szyjki macicy bez tego wirusa. Natomiast do tego, żeby wirus spowodował przekształcenie komórki nowotworowej, komórki prawidłowej w komórkę nowotworową, muszą jeszcze istnieć inne czynniki prowokujące. do których należą też nasz tryb życia, towarzyszenie innych zakażeń, palenie papierosów, picie alkoholu, także nawyki żywieniowe, także nie tylko samo zakażenie wirusem HPV.
No a z tych czynników to życie seksualne wczesne?
Życie seksualne wczesne też, dlatego że nabłonek szyjki macicy taki niedojrzały jeszcze jest bardziej podatny na zakażenia.
A liczba partnerów?
To też dlatego, że zmieniając liczbę partnerów, im większa liczba partnerów, tym większe ryzyko tego źródła zakażenia, prawda?
No jeszcze sięgnijmy po immunosupresję. To bardzo naukowe słowo.
Immunosupresja wtedy, to co już powiedziałam, że to jest właśnie jak gdyby predyspozycja naszego organizmu, tak? Wtedy, jeżeli w jakiś sposób spada nam odporność, to komórki nowotworowe mogą się szybciej rozwijać.
A przeszczepy narządów?
Przeszczepy też, bo to się wiąże właśnie ze stosowaniem leków immunosupresyjnych, tych, które hamują naszą odporność.
Bardzo popularne jest stosowanie środków antykoncepcyjnych, a to jaki może mieć wpływ?
O tyle środki antykoncepcyjne zależy jakie. Doustne tabletki antykoncepcyjne mogą mieć o tyle wpływ na rozwój raka szyjki macicy z tego względu, że już partnerzy nie stosują innych metod profilaktyki, prawda? Czyli nie stosują metod zaporowych, nie stosują prezerwatywy wtedy, a ta dodatkowo chroni przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową.
A takie przewlekłe zapalenia pochwy?
Przewlekłe zapalenia pochwy predysponują, ponieważ osłabiają naturalną odporność komórek nabłonka i dzięki temu zakażenie może promować nowotwór.
To jeszcze jakby pani wytłumaczyła, dlaczego palenie papierosów ma taki wpływ?
Palenie papierosów ogólnie ma taki wpływ karcynogenny na wszystkie nasze komórki, zmienia ich metabolizm.
To przecież ogranicza... palimy ustami.
Tak, to nic, ale to substancje te drażniące, czy substancje, czy nikotyna, czy substancje właściwie za tę karcynogenezę w głównej mierze odpowiedzialne są nie sama nikotyna, tylko towarzyszące inne substancje, które zmieniają po prostu komórki nasze, zaburzają ich taką odnowę.
Czy w tej grupie palących, to również palące, panie, te e-papierosy, to też jest zagrożenie?
E-papierosy są jak gdyby jeszcze dokładnie nieocenione, bo zbyt krótko są na rynku, także o ich wpływie się pewnie dowiemy dopiero za lat parę.
No jasne, to teraz już widzę, że chyba podaliśmy wszystkie przyczyny, jakie mogą spowodować, a jeszcze dziedziczność, o tak.
Tutaj akurat najmniejsza jest przyczyna, chyba że włączyć w tą dziedziczność sposób wychowania, tak? Czyli nastawienie matki do profilaktyki, do sposobu życia.
Czyli w pewnym sensie to też
przekazanie
jest...
wiedzy na tym etapie może bardziej niż dziedziczność sama.
No to następne nasze pytanie będzie dotyczyło objawów, ale to za chwilę. Z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy właśnie na ten temat dzisiaj rozmawiamy, a w studiu naszym gościem jest pani doktor Beata Maćkowiak-Matejczyk. Pani doktor, w jakim stadium, nie ma jeszcze żadnych objawów, kiedy zaczyna się rozwijać, nie wiemy, kobiety nie wiedzą, że to się dzieje, właśnie ten nowotwór.
Rak szyjki macicy dosyć długo rozwija się bezobjawowo.
Długo to ile tak?
No czasami parę lat, nawet do 10. Przy czym dłużej bezobjawowo nawet rozwija się u pań po menopauzie. Także ciężko jest tak określić dokładny czas, okres tego stanu, kiedy choroba przechodzi już w chorobę objawową.
A wiek, w jakim się najczęściej pojawia?
Niemniej jednak jest to ładnych parę lat i jeżeli regularnie chodzimy do lekarza ginekologa, to ma on szansę wykryć ten nowotwór stosunkowo wcześnie.
Czyli na takim etapie, kiedy nie ma objawów, a
kiedy
już można
nie ma
podjąć
objawów,
leczenie
skuteczne.
To jest
skuteczne. Najlepszy etap, tak? Kiedy nie ma objawów, wtedy najczęściej jest to choroba nisko zaawansowana. Możemy ją wyleczyć w 100% albo prawie w 100%, a czasami nawet możemy zachować funkcję narządu rodnego, możemy zachować płodność, kobieta może mieć jeszcze dzieci.
No dobrze, a kiedy zaczynają się pojawiać pierwsze jakieś może symptomy, może trudno to nazwać nawet objawami takimi klinicznymi, ale jakieś sygnały.
Pierwsze sygnały to najczęściej są nieprawidłowe krwawienia. występujące nie tylko w okresach miesiączek, bądź też jak po menopauzie, to w ogóle nieprawidłowe krwawienia, bądź też nieprawidłowe upławy, niepokojące panie, też takie krwiste, czasami z domieszką ropy, brzydko pachnące. Także czasami bóle, krwawienia kontaktowe, czyli krwawienia po stosunku, także to są objawy już dość zaawansowanego nowotworu.
A obrzęki kończyn?
Już jest bardzo zaawansowany nowotwór. Obrzęki kończyn dotyczy to wtedy, jeżeli nowotwór atakuje, zamyka tak jakby odpływ chłonki, czy odpływ krwi z kończyn dolnych, czy już daleko wychodzi poza obręb i szyjki macicy, i całej macicy.
Taka natura ludzka jest strasznie głupia i uparta i wszystko robi, żeby wyprzeć. I pewne takie sygnały, symptomy to odgania. Mówi, to nie, to jeszcze nie to. Czyli te pierwsze takie związane z krwawieniem, czy też z jakimiś widzielinami, które są dziwne, no trudne do wyjaśnienia, to można zlekceważyć, ale już jak pani mówi, że są obrzęki nóg i te inne rzeczy, to znaczy, że to już jest późniejsza.
Myślę, że powinniśmy się wszyscy nauczyć takiej profilaktyki. Wyznaczyć sobie jakiś dzień w roku, czy miesiąc powiedzmy, w którym zadbamy o siebie, zadbamy o badania profilaktyczne, należne w zależności od wieku. I do takich badań profilaktycznych właśnie u kobiet należy po prostu wizyta u ginekologa i badanie cytologiczne, które pozwala często wykryć chorobę nowotworową w tym okresie, kiedy jeszcze nawet jej nie widać i nie ma oczywiście objawów, ale dzięki temu możemy ją szybko i całkowicie wyleczyć.
A jednym z objawów jest także nadciśnienie.
Nadciśnienie to już się pojawia, że tak powiem, w zaawansowanym w nowotworze, kiedy mamy zaburzenia funkcji nerek.
A, czyli to już jest ten etap, kiedy w zasadzie te wszystkie inne na pewno mieliśmy albo powinniśmy
tak,
mieć.
Tak, myślę, że tak.
Jasne, to tak wygląda właśnie ten rak, jeśli chodzi o objawy. A nie powiedzieliśmy jeszcze, w jakim okresie życia najczęściej pojawiają się właśnie te nowotwory.
Rak szyjki macicy ma takie dwa okresy w życiu kobiety, kiedy się rozwija najczęściej. Jest około 35 roku życia i później drugi skok zachorowalności jest około 55-60 roku życia.
I gdyby pani chciała powiedzieć albo podpowiedzieć, jakich sygnałów nie można kompletnie zlekceważyć.
Wszystkich tych, o których już wcześniej mówiłam, czyli tych nieprawidłowych krwawień. Natomiast ja cały czas chcę podkreślić, że w przypadku raka szyjki macicy nie możemy czekać na sygnały. Po prostu to jest taki nowotwór, który można wykryć łatwo. Szyjka macicy jest dostępna badaniu ginekologicznemu. To nie jest żaden z narządów wewnętrznych, kiedy musimy robić naprawdę specjalistyczne badania, żeby znaleźć guz. Tutaj jest, można powiedzieć, na wierzchu. Także trzeba chodzić po prostu regularnie do ginekologa, nie czekać na żadne objawy, absolutnie.
Może panie, zwłaszcza te młode, to się boją jeszcze i nie wiedzą, na czym to polega. W związku z tym za chwilę odpowiemy, jak wygląda diagnostyka raka szyjki macicy. Dziś mówimy o profilaktyce raka szyjki macicy, a teraz chcielibyśmy, żeby pani doktor, nasz gość, pani Beata Maćkowiak-Matejczyk, powiedziała nam, na czym polega diagnostyka właśnie tego nowotworu i czy trzeba się jej bać.
Diagnostyka zaczyna się od badania ginekologicznego. Jest to badanie na fotelu ginekologicznym, kiedy lekarz ocenia, jak wygląda szyjka macicy, ocenia jej spoistość później podczas badania dwuręcznego, a także wielkość i to, czy sąsiednie tkanki są zdrowe. Podczas tego badania pobiera cytologię. Cytologia jest oceniana pod mikroskopem, czyli ocenia lekarz, patolog, który określa, czy widzi komórki prawidłowe, czy też nie.
To cytologia opisowo, jak to wygląda?
Tak, czyli... teraz akurat cytologia oceniana według systemu Bethesda jest bardzo opisowa, ponieważ jest zawarte w niej nie tylko jakie komórki, czy komórki oglądane są prawidłowe, ale także czy rozmaz jest pobrany prawidłowo, czy są komórki wszystkich warstw i tarczy szyi, i kanału szyjki, także jest to bardzo opisowy wynik, z którego można powiedzieć po pierwsze, czy jest prawidłowa, czy komórki są prawidłowe, a także ocenić to, czy została prawidłowo pobrana.
Ale patrząc z punktu widzenia pacjentki, To jak długo to trwa i czy to jest w jakikolwiek
towarzyszy
sposób?
Towarzyszy badaniu ginekologicznemu. Często jest tak, że pacjentka nawet nie zauważa tego czasu pobrania cytologii, ponieważ jest to moment, prawda? Także w czasie tego samego badania cytologicznego. Jeżeli z kolei cytologia okaże się nieprawidłowa, bądź też szyjka macicy wygląda podejrzanie, bądź też pacjentka jest z grupy ryzyka, wtedy trzeba wykonać dokładniejsze badanie, mianowicie obejrzeć tą szyjkę troszkę pod powiększeniem, czyli wykonać kolposkopię. Być może też, to jest kolejny etap diagnostyki, wykonać pobranie celowanych pod kontrolą właśnie kolposkopu wycinków z tej szyjki macicy. Być może jeszcze dalej sięgając pobrać szerszą część materiału do badania już histopatologicznego, czyli wtedy, kiedy mamy nie tylko warstwę wierzchnią nabłonka, ale również cały przekrój nabłonka szyjki macicy, często i też kanału szyjki macicy.
Czy to w jakiś sposób jest dokuczliwe?
Już te dokładniejsze badania, znaczy może nie tyle dokładniejsze, ale bardziej inwazyjne, są już dokuczliwe, bo często może towarzyszyć temu dyskomfort, a niektóre z nich muszą być pobierane podczas znieczulenia, ale to już są te naprawdę końcowe fazy diagnostyki nowotworu.
I wtedy już najprawdopodobniej mamy do czynienia z nowotworem, jeśli te etapy diagnostyki są wdrażane.
Niekoniecznie. Nie? Może to być też jeszcze stan tak zwany przednowotworowy, który też podobnie się diagnozuje.
I te stany przednowotworowe, przypomnijmy, pozwalają na wyleczenie.
Całkowite wyleczenie bez żadnych szkód u
pacjenta. No dobrze, a teraz w jakim stadium nowotworu zaczynają się przerzuty i do jakich organów?
Przerzuty najczęściej, znaczy może nie tyle przerzuty, co nowotwór najczęściej rozwija się w obrębie miednicy małej, czyli wychodzi poza granice szyjki macicy oraz macicy i najczęściej przerzutuje drogą naczyń chłonnych, czyli do okolicznych węzłów chłonnych, a później kolejną drogą spływu chłonki do węzłów chłonnych jamy brzusznej, wreszcie do płuc. Także w ten sposób przerzutuje rak szyjki macicy.
Czyli to będziemy mieli rejon miednicy, a czy będzie...
Rejon miednicy, nie tylko miednicy, ponieważ już później też całej jamy brzusznej i klatki piersiowej, czyli można powiedzieć też na prawie całego ciała.
Kiedy pojawiają się przerzuty, to jakie są wtedy rokowania?
Zawsze są gorsze, jeżeli choroba nowotworowa jest w wyższym stadium. Niemniej jednak też jeszcze mamy szansę leczenia.
To teraz pani doktor w skrócie, bo ja wiem, że jak już się wdroży leczenie, to ono wymaga różnego rodzaju specjalistycznych terminów, ale na czym polega leczenie, czy mogłaby pani powiedzieć?
Leczenie niskich stopni zaawansowania to jest leczenie operacyjne. Może być to leczenie dotyczące samej tylko szyjki macicy w najniższych stopniach zaawansowania, bądź też całej już macicy. Leczenie operacyjne, czyli wtedy, kiedy usuwamy bądź też szyjkę macicy, albo całą macicę z okolicznymi węzłami chłonnymi. Leczenie wyższych stopni zaawansowania, na pewno już od drugiego, a czasami też od niektórych stopni pierwszych, to jest domena radioterapii. Leczymy radioterapią z towarzyszącą chemioterapią.
A czy ten pierwszy etap też wymaga stosowania jeszcze radioterapii i chemioterapii, czy to wystarczy wyciąć i...
Zależy wszystko od tego, jak duży jest nowotwór, jaki to jest rodzaj nowotworu. Tak, także to dopiero po określeniu pełnej histopatologii i określeniu tak zwanych czynników ryzyka oceniamy, czy pacjentka już zakończyła leczenie, czy kwalifikuje się jeszcze do kolejnego etapu.
Przy niektórych nowotworach w tej chwili stosuje się takie leczenie punktowe, czy celowane, to się nazywa to chyba fachowo. Czy w tym przypadku również coś takiego jest wykonywane?
W Polsce dostępne jest takie leczenie tylko w ramach badań klinicznych.
Czyli powszechnie tego się nie stosuje?
Jako standard się nie stosuje.
A jeśli chodzi o wasz ośrodek, czy wy uczestniczycie w tych...
Tak, uczestniczymy, tak.
Czyli może się zdarzyć, że w taki schemat leczenia ktoś wpadnie.
Oczywiście, tak. Nasz ośrodek od wielu lat uczestniczy w badaniach nad rakiem szyjki macicy, także pacjentki też mają dostęp do innych form terapii.
To w takim razie tak w bardzo skrócie również, na czym polega to takie celowane
Celowane leczenie właściwie ma za zadanie, no jak sama nazwa wskazuje, tak wyleczyć, żeby akurat lek zadziałał na te komórki nowotworowe z zamiarem uszkodzenia i zniszczenia tej komórki, a ochronił inne, zdrowe.
A czym się ten właśnie wprowadza, to co ma zniszczyć?
To zależy od leku, który stosujemy. Najczęściej są to przeciwciała tak zwane, które są wprowadzane drogą krwi.
Czyli po prostu podaje się swego rodzaju jakąś tam kroplówkę która właśnie tylko działa na te dane, a nie ma czegoś takiego.
Znaczy jeszcze dokładnie nie jest wiadomo, ponieważ badania kliniczne są takimi badaniami, w których określa się, czy ten lek rzeczywiście działa w takim, a nie innym nowotworze. Czyli to, że pacjentki czasem mają dostęp do leków z badań klinicznych, nie znaczy, że te leki działają w tym nowotworze. My to po prostu badamy.
I to jest taka dodatkowa szansa.
Dodatkowa możliwość, tak.
Bo i tak, i tak stosujecie.
A standard się stosuje zawsze. Standardowe leczenie stosuje się zawsze.
No to skoro już mniej więcej wiemy, jak się leczy, a jeżeli ktoś chce więcej na ten temat, to już odsyłamy do poważniejszej literatury. A za chwilę postaramy się odpowiedzieć na pytanie, to najważniejsze. Jak nie doprowadzić, żeby w ogóle powstał taki nowotwór? Mhm. 11,5 minuty brakuje do 14. Ostatnia odsłona tej audycji to profilaktyka. Pani doktor, co robić, żeby nie doprowadzić w ogóle do powstania raka szyjki macicy?
Przede wszystkim...
Czy w ogóle jest to możliwe?
Jest możliwe. Oczywiście, że jest. Nie każdy zachoruje na raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy jest związany z zakażeniem. Trzeba w miarę możliwości tak prowadzić życie seksualne, żeby rzeczywiście mieć stałego partnera, żeby partner też miał jedną partnerkę w miarę możliwości, żeby leczyć wszystkie stany zapalne. No i oczywiście chcę powiedzieć też o szczepieniach, prawda?
Właśnie.
Szczepienia, które w tej chwili w Polsce są niedostępne, ale to też jest forma profilaktyki raka szyjki
macicy. A kiedy będą dostępne? No, bo tu chodzi o szczepienia właśnie dziewczyn, dziewczynek.
Znowu dostępne, tak, tak. Także zobaczymy, czy ten okres pandemii przeszkodzi nam w tym, czy nie.
A czy to zaszczepienie gwarantuje, że...
Nie gwarantuje, nic właśnie. Nie gwarantuje. Żadne szczepienie nie gwarantuje 100% ochrony, natomiast jest to duży procent ochrony przed zakażeniem.
A jeśli chodzi o mężczyzn, to jak oni mogą pomóc swoim partnerkom w tym, żeby no, nie zakazić.
Te same zachowania ich dotyczą. Te same zachowania dotyczą mężczyzn, jak i kobiet. Również mężczyźni mogą się szczepić.
No a jeśli chodzi o te objawy u mężczyzn, że mają ewentualnie tego brodawczaka na przykład, to co to jest?
Znaczy to brodawczaka, tak jak powiedziałam, to jest tak powszechne zakażenie, że każdy człowiek styka się z tym zakażeniem. Około 70% społeczeństwa jak mniej więcej styka się z zakażeniem brodawczaka, także tego bać się nie należy, bo jest po prostu takie życie, że tak powiem. Natomiast jeżeli zostanie wykryta obecność wirusa takiego onkogennego, czyli tego, który może spowodować nowotwór szyjki macicy, to taka pani po prostu powinna być w częstszej profilaktyce.
I to
wiedzą lekarze, ginekolodzy. Ta pani właśnie powinna częściej wykonywać badania cytologiczne.
I to jest właśnie ta grupa ryzyka.
To jest ta grupa ryzyka,
o której
wcześniej mówiłam, tak.
Wspomniała. Już wcześniej padło, że podczas tego programu trwającego tygodnia profilaktyki raka szyjki macicy, które prowadzi BCO, zapisało się 304, jak dobrze zapamiętałem.
Tak, ponad 300 pacjentek zapisało się na takie badanie cytologiczne.
No dobra, i one się zapisały. Do kiedy one się zbadają? Bo podejrzewam, że to trochę się wydłuży.
No myślę, że tak, że około 2 tygodni będzie potrzeba, żeby zbadać wszystkie panie.
No ale skończy się ten tydzień, to już zapisywać się teraz nie można w ramach tego tygodnia. Natomiast co dalej?
Tydzień się skończy, jest to tydzień takiej akcji w Białostockim Centrum Onkologii, ale należy pamiętać, że naszym lekarzem jest lekarz ginekolog będący na naszym osiedlu, czy ten, którego wybierzemy, i ten lekarz dba o profilaktykę. Także nawet nie trzeba szukać takich akcji. One owszem pomagają w głównej mierze w promocji zdrowia i są taką akcją informacyjną, natomiast głównym miejscem profilaktyki jest gabinet lekarza ginekologa.
A jeśli chodzi o badanie cytologiczne, to jak często powinno się wykonywać, jak często przysługuje to bezpłatnie?
Tak często, jak jest to potrzebne. W ramach refundacji specjalnego programu z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje takie badanie co 3 lata. Natomiast lekarz, jeżeli uważa, że pacjentka jest w grupie ryzyka, bądź też nie podoba mu się szyjka macicy, zawsze może wykonać takie badanie poza tym programem profilaktyki.
I wtedy to...
I ono również jest bezpłatne.
Ale inicjatywa to w tym przypadku to jednak chyba powinna być po stronie pacjentki, jeśli ma jakieś wątpliwości.
Nie do końca, dlatego że to lekarz ogląda szyjkę macicy pacjentki, także myślę, że wspólnie powinni to ustalić. Pacjentka powinna powiedzieć o swoich niepokojach i dlaczego tak uważa, że powinna zrobić wcześniej cytologię, a lekarz to oceni i wtedy zrobi, jeżeli też uzna, że taka jest potrzeba.
To może na koniec przypomnijmy, jakie te sygnały takie ostrzegawcze powinny zapalić światełko w głowie kobiety.
Nie chcę mówić o światełku czerwonym, bo to już jest, sygnały są już złym światełkiem. My nie powinniśmy czekać na światełko na żadne. Wyznaczyć sobie jeden miesiąc w roku. Nie wiem, czy to będzie data urodzin, czy dzień dziecka, czy jakakolwiek inna data, dzień matki, kiedy idziemy do ginekologa. Nie czekajmy na te objawy.
Czyli tu akurat najlepiej by było, gdyby wprowadzić pewną regularność, a ta regularność
tak,
pozwoli
oczywiście
uchronić nas przed zachorowaniem.
Lekarz jeszcze rodzinny ma też, myślę, że powinien też zachęcać do takich badań ginekologicznych. Jeżeli pacjentka zapomina, to trzeba jej o tym przypomnieć.
Czyli w zasadzie to on powinien nas tam stymulować w takich sytuacjach. Tylko, że teraz dostać się do lekarza rodzinnego, czy też... ginekologa, podejrzewam, to jest nie taka prosta sprawa, ale miejmy nadzieję, że to się skończy. No przynajmniej będzie łatwiej przez jakiś czas. Bardzo pani dziękuję. Moim i państwa gościem była dziś doktor nauk medycznych Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Ślicznie pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie tematów, o których powinniśmy porozmawiać ze specjalistami na antenie, bardzo proszę przesłać na adres mail www.filipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i o 14 rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.